Chciałbym, byśmy przez chwileczkę pomyśleli o polskim wymiarze sprawiedliwości. O kim myślicie teraz? Dwie skrajności rażą nas, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Mianowicie zbytnia łagodność w odniesieniu do niektórych osób, że zrobili naprawdę ciężkie przestępstwa, a sobie dalej chodzą po ulicach i jakby byli ponad prawem. I z drugiej strony przesadna surowość nas razi, kiedy człowiek byle co zrobił, pietruszkę wyrwał z ogródka sąsiadki i jest za to bardzo surowo karany. Słyszałem o takich emerytach, rolnikach, których wzięli do więzienia, ponieważ syn czy wnuk jakiegoś długu nie zapłacił. Osądzili ich i dziadków wtrącili do więzienia. Jedna i druga skrajność nas razi, ale właśnie taka zbyt surowa kara jest bardzo bulwersująca. Mamy też dwie skrajne postawy w Kościele, gdy ktoś zgrzeszy, gdy komuś powinie się noga. Widzimy czasem bagatelizowanie grzechu, jakby się nic nie stało, przechodzenie do porządku nad czyimś grzechem, nad czyimś upadkiem, jakby zmienianie zasad Słowa Bożego, a z drugiej strony dokładanie mu za to, co zrobił, ile wlezie. Taka surowość nadmierna, że chociaż popełnił błąd i przeprasza Boga, to jednak musimy mu dołożyć tak, żeby już mu naprawdę odechciało się, może nie tyle grzeszyć, co przychodzić do kościoła. Jaką postawę względem winnego powinien przyjąć prawdziwy chrześcijanin? Wiemy ze Słowa Bożego, że nie wolno nam przejść nad grzechem do porządku, tak zwyczajnie przejść do porządku, skoro Bóg nakazał nam na grzech reagować, napominać, wzywać do upamiętania. A jednak przystępując do pełnienia woli Bożej w tym względzie, nie wolno nam zapomnieć, że mamy do czynienia z dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym, które upadło, ale to jest dziecko Boże. To jest ktoś, kogo Pan miłuje, za kogo krew Chrystus przelał. I chciałbym, byśmy dzisiaj o tym porozmawiali i mam nadzieję, że jeśli będziemy uważni, to uchwycimy bardzo istotną prawdę dotyczącą właściwej postawy. Chciałbym zacząć nasze rozważanie od tego, że spojrzymy na to, jak Bóg postępował ze swoim narodem izraelskim, jak używał innych narodów do tego, żeby wychowywać naród izraelski, żeby ich kształtować, żeby ich karać, jeśli zachodziła taka potrzeba. I takim może najbardziej znanym narodem, który był narzędziem Bożym w karaniu Izraela za ich bałwochwalstwo, za ich grzech, to było mocarstwo babilońskie. Babilon, mówiąc krótko. Babilon był narzędziem sądu Bożego. Dwa rozdziały z księgi proroka Jeremiasza o tym dużo mówią, również inne miejsca, ale 50 i 51 rozdział księgi proroka Jeremiasza o tym dużo mówi. W 20 wersecie 51 rozdziału jest powiedziane: jesteś moim młotem, moim orężem wojennym, tobą miażdżę narody i tobą niszczę królestwa. Tu Bóg mówi do Babilonu, że to pogańskie mocarstwo z jego królem jest narzędziem Bożym. Jesteś moim orężem wojennym, moim młotem, tobą miażdżę narody. To nie jest tak, że to, co robił Babilon, to robił sobie, co chciał. Tylko gdy najeżdżał, gdy uprowadzał Izraelitów do niewoli, to robił to, ponieważ był narzędziem Bożym. Bóg użył tego narodu, pogańskiego narodu, aby wykonał jego wolę w stosunku do ludu Bożego. Jest to jasne? Jest to jasne. Jak ten Babilon miał wykonywać sąd Boży? O tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że będziemy mieli refleksję w związku z tym. Wiemy natomiast z historii, z opisów biblijnych także, że Babilończycy gdy ruszyli, aby ten sąd Boży wykonywać nad ludem Bożym, nad Izraelem, nie zachowali stosownej powściągliwości, tylko się za bardzo zaangażowali. Z zacietrzewieniem, z zapamiętaniem, z dziką, szaloną radością mordowali, grabili, niszczyli, męczyli, utrudniali życie. Tacy byli. Przesadzili. Mieli tylko ukarać, uprowadzić do niewoli, zastopować tę sielankę, grzeszną sielankę narodu izraelskiego. A oni się jak już zabrali za to zajęcie, to po prostu przekroczyli granice. Przekroczyli granice ludzkości w ogóle. Tak byli okrutni i straszni. I te rozdziały, które wspomniałem, mówią o tym, jak, że Bóg to widział i zareagował. Dobrze, że wykonali sąd Boży, że byli posłuszni Bogu, ale źle, że przesadzili w tym i to się Bogu nie spodobało. I w 50 rozdziale 23 wersecie czytamy: jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi. Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów. Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym. Zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem. Babilon w ten sposób, że przesadził, że nie zachował granic w wykonywaniu sądu, który Bóg mu zlecił zresztą, wdał się w walkę z Panem, podpadł Bogu, mówiąc młodzieżowym językiem. I cały ten 51 rozdział mówi o sądzie nad Babilonem. I pomyślmy, co za paradoks. Przecież Bóg ich wyznaczył do ukarania Izraela za grzechy. Przecież oni poszli, bo Bóg tak chciał, bo Bóg im nawet kazał. Tak, ale Bóg patrzył im na ręce, jak to już Oktawian dzisiaj wspomniał. Patrzył, w jaki sposób będą wykonywać ten sąd nad jego ludem. Jak się będą odnosić do jego ludu? I Chaldejczycy przesadzili, no i narazili się Bogu, który przecież niezmiennie miłował swój lud. On całym sercem miłował swój lud i chciał to zobaczyć, że Babilończycy powściągliwie, tak jakby pamiętając o tym, że ten, który jest Panem wszystkich narodów, Panem całej ziemi, patrzy, jak oni się odnoszą do jego dzieci, do jego ludu. Inne narody zostały obciążone podobną winą. Księgę proroka Ezechiela sobie otwórzmy. 25 rozdział. Amonici, czyli potomkowie Lota, w taki sposób podpadli. Bóg do nich mówi: doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko Amonitom i prorokuj przeciwko nim. I powiedz do Amonitów: słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan. Ponieważ mówiłeś aha nad moją świątynią, gdy była zbezczeszczona, i nad ziemią izraelską, gdy była spustoszona, i nad domem judzkim, gdy musiał iść do niewoli, dlatego oto oddam Cię mieszkańcom wschodu w posiadanie. Założą oni u Ciebie swoje obozowisko i urządzą u Ciebie swoje mieszkanie. Będą zjadać Twoje owoce i wypijać Twoje mleko. I uczynię z Rabby legowisko wielbłądów, a z miast Ammonitów miejsce popasu owiec. I poznacie, że ja jestem Pan. Ammonici popełnili, zdawałoby się, niewielkie wykroczenie. Nawet nie mordowali, nie angażowali się w to, ale ośmielili się sobie kpić ze świątyni, ekscytować się tym, że Izrael spotyka sąd Boży, że doznaje krzywdy, że ma trudny okres w swoim życiu. I Bóg to widział i mówi: ponieważ mówiłeś aha nad moją świątynią, nad moim ludem, to przyjdzie na ciebie sąd. 15 werset tego 25 rozdziału. Tak mówi Wszechmocny Pan: ponieważ Filistyńczycy działali mściwie i pełni złośliwości w duszy mścili się, siejąc zniszczenie w nieustannej wrogości, przeto tak mówi Wszechmocny Pan: oto ja wyciągnę rękę przeciw Filistyńczykom, wytępię Kreteńczyków i wygubię resztkę na brzegu morza i dokonam na nich srogiej pomsty w strasznych karach i poznają, że ja jestem Pan, gdy wywrę na nich swoją zemstę. Filistyńczycy też byli narzędziem dyscyplinowania Izraelitów. Pamiętacie, w okresie sędziów bardzo dużo tego było, w okresie, kiedy jeszcze nie było królów, we wstępnym czasie, kiedy Dawid panował, Saul, Dawid, ciągle były problemy z Filistyńczykami. Bóg się nimi posługiwał, ale Bóg zobaczył w tym narodzie właśnie taką surowość, która sprawiła, że Bóg postanowił ich ukarać. I jeszcze jeden naród, który tutaj w tym 25 rozdziale jest wymieniony, to Edomici, czyli potomkowie Ezawa. 12 werset. Tak mówi Wszechmocny Pan: ponieważ Edom mścił się na domu judzkim, ciężko zawinił przez swoją zemstę na nich. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: wyciągnę rękę przeciw Edomowi, wytępię z niego lud i bydło i obrócę go w ruinę. Od Temanu aż do Dedanu padną od miecza. Moją pomstę nad Edomem złożę w ręce mojego ludu izraelskiego. Postąpię z Edomem w moim gniewie i zapalczywości i poznają moją pomstę, mówi Wszechmocny Pan. Edomici to jakby kuzyni, można by powiedzieć. To przodkowie dzisiejszych Arabów. Bóg widział, że w nich była taka właśnie postawa dzikiej radości jakiejś nad nieszczęściem narodu izraelskiego. W księdze Abdiasza w 10 wersecie czytamy o tym samym błędzie tego narodu tak oto. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu klęski. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Edomici, potomkowie Ezawa, gdy widzieli, jak Bóg wykonuje sąd przez inne narody nad swoim ludem, oni zamiast współczuć, zamiast się przejąć tym, zamiast może jakoś próbując złagodzić ten gniew, oni zacierali ręce, mówili: a dobrze im tak, dobrze tym Żydom, a dobrze im tak. I zacierali ręce i się cieszyli, że ich spotyka to nieszczęście. I Bóg to widział i to się Bogu bardzo nie podobało. Najbardziej zaś szokujące jest to, jak zachowali się Izraelici w stosunku do Judejczyków. Pamiętamy, a może nie wszyscy wiemy, że po rządach Salomona państwo izraelskie rozpadło się na dwie części. Państwo północne Izrael i państwo południowe Juda ze stolicą w Jeruzalemie. I tak naprawdę Juda to było tylko jedno plemię, plemię Benjamina jakby dołączało, a 10 plemion izraelskich było jakby oddzielnie i były jakby dwie państwowości oddzielnie zorganizowane i często dochodziło do napięć pomiędzy Judą i Izraelem. Kiedy się otwiera drugą księgę Kronik, rozdział 28, otwórzmy sobie, czytamy tutaj 8 werset do 10. Synowie izraelscy uprowadzili też do niewoli swoich współplemieńców 200 tysięcy kobiet, chłopców i dziewcząt oraz zdobyli u nich ogromny łup i wywieźli ten łup do Samarii. A był tam wtedy prorok Pana imieniem Odet. Wyszedł on naprzeciw wojska podążającego do Samarii i rzekł do nich: oto Pan, Bóg waszych ojców, w swoim gniewie na Judejczyków wydał ich w wasze ręce. Lecz wy wymordowaliście ich z wściekłością, która aż niebios sięga. Teraz zaś zamierzacie ujarzmić Judejczyków i Jeruzalemczyków, aby byli waszymi niewolnikami i niewolnicami. Tylko czy wy sami nie macie żadnych win wobec Pana waszego Boga? Można powiedzieć, to nic dziwnego, że pogańskie narody tak się ustawiły przeciwko Izraelowi, że z takim zacietrzewieniem mordowali, niszczyli, grabili. Ale oto tutaj Bóg powołał do wykonania sądu nad Judejczykami. Jesteście ze mną jeszcze? Powołał braci. Braci, współbraci. To przecież z jednego rodu, od Jakuba. Wszyscy synowie Jakuba. Powołał braci, aby wykonali sąd, aby udzielili pewnego napomnienia dla tego plemienia Judejczyków. Więc oni powinni zupełnie inaczej pójść. Mieli zakon, obydwie strony znały zakon Mojżesza, wiedziały, jak należy się obchodzić ze swoimi braćmi. I ruszyli i tak się zacietrzewili w tym, co robili, bo przecież Bóg ich powołał. Przecież Pan nas wystawił do tego, żeby was ukarać, że tak rozgrzeli, z takim zacietrzewieniem to zaczęli robić, że Pan powołał proroka Odeda. Znaliście tego proroka? Słyszeliście o nim? Odet ma na imię. Zapamiętajmy, może po tym dzisiejszym spotkaniu będziemy pamiętali, że obok Izajasza, Jeremiasza i tak dalej, był też taki prorok Odet. On jest potrzebny. Dzięki Bogu, że się tu pojawił, bo oni wzięli kobiety, dzieci i wloką ich tam i będą zniewalać, ujarzmiać. Tak się zapędzili za daleko. Wcale Bóg im tego nie zlecił. I ten wyszedł i stanął naprzeciw i powiedział: co się z wami porobiło? Wy wymordowaliście ich z wściekłością, która aż niebios sięga. Skąd to zacietrzewienie? Skąd taka gorliwość wielka? Żebyście mieli inną gorliwość dla Pana. Gorliwość w pełnieniu woli Bożej, przestrzegania Jego przykazań. Och, to by było miło. A wiemy, że ten Izrael to ciągle, te dziesięć plemion, to tam ciągle nie postępowali według woli Bożej, według Słowa Bożego. Ale tutaj strasznie pobożni się zrobili, aż nad wyraz. I stanął ten prorok i ich zatrzymał. I jeszcze teraz mówi, zamierzacie ujarzmić ich, aby byli waszymi niewolnikami i niewolnicami. A przecież Bóg zabronił, żeby brat Izraelita był niewolnikiem u swojego brata. I całe szczęście oni się ocknęli, upamiętali. 11 werset. Jeszcze ten prorok mówi, posłuchajcie mnie więc. Wróćcie wolność jeńcom, których uprowadziliście do niewoli od waszych pobratymców, gdyż inaczej rozpali się przeciwko wam gniew Pana. Wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników efraimskich, Azariasz syn Jehohanana, Berekiasz syn Meszillemota, Hiskiasz syn Szaluma i Amasa syn Hadlaja, wystąpili przed wojsko wracające z wyprawy i rzekli do nich: nie wprowadzajcie tutaj jeńców, gdyż obwini nas to przed Panem. Czy zamierzacie dodać jeszcze coś do naszego grzechu i do naszej winy? Wszak i tak wielka jest nasza wina i gniew Pana rozpalił się nad Izraelem. Wtedy wojownicy zwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. Mężowie zaś, których imiennie wyznaczono, wystąpili i zajęli się jeńcami. Wszystkich nagich przyodziali odzieżą z łupu. Przyodziali ich, obuli, nakarmili, napoili i namaścili, kulejących wsadzili na osły i zawiedli do Jerycha, miasta Palm, do ich współplemieńców, sami zaś powrócili do Samarii. Dzięki Bogu za proroka Odeda. Dzięki temu wystąpieniu zmieniło się zachowanie Izraelitów. Naprawili swoje zachowanie, puścili, dali wolność tym, których uwięzili. Czego Pan oczekiwał od narodów, którymi się posługiwał w dyscyplinowaniu swojego ludu? No czego? Łagodności. Oczekiwał więcej serca. Oczekiwał posłuszeństwa. Powinni to, mieli to robić, bo Bóg ich do tego powołał. Ale oczekiwał, że będą to robić z sercem. Że będą to robić zachowując wrażliwość taką, że oto obiekt Bożej miłości musi być teraz ukarany i Bóg nas wyznaczył do tego, ale musimy się obejść z nimi tak, żeby to się Bogu spodobało, żebyśmy Mu nie podpadli. Myślę tutaj o sercu, jakie miał Dawid jako ojciec, kiedy wysyłał wojsko do tego, żeby ścigać Absaloma, jego syna, który się zbuntował. Potrafiłem sobie wyobrazić sytuację. Własny syn się zbuntował. No, łobuz z jednej strony, ale to wciąż syn, mój Absalom. I to serce ojca z jednej strony mówi, ruszajcie chłopaki, ruszajcie, łapcie go. Musimy, dobro narodu, bezpieczeństwo dzieci, kobiet i tak dalej, wymaga tego, że musimy to ukrócić. Ruszajcie. Ale w jaki sposób oni mają postępować z tym Absalomem? Mają go dopaść, za te włosy długie złapać i wyszarpać i mówić, głupcze ty jeden i tak dalej? Albo od razu go zabić? I wydał król taki rozkaz Joabowi, Abiszajowi i Itajowi. Łagodnie mi postąpcie z młodzieńcem, z Absalomem. A całe wojsko słyszało, gdy król dawał wodzom ten rozkaz odnośnie do Absaloma. Chwytacie to? Z jednej strony ruszajcie. Nie mówi, wiecie co, nie zmieniłem zdania, nie tam, może mu wywieje, może zmądrzeje, dajmy spokój, nie idźmy, nie łapmy go. To przecież mój syn. Nie pobłażania tutaj nie było. Trzeba było pójść, trzeba było go złapać, trzeba było bunt stłumić. Ale serce ojcowskie jednocześnie, wysyłając wojsko, przecież nie z kwiatkami, tylko z mieczami, jednocześnie ojcowskie serce mówi, łagodnie mi postąpcie z moim synem, z Absalomem. No jak mieczem można łagodnie postąpić? No okazuje się, że można tak ciąć, że poszatkować jak pietruszkę do rosołu i można po prostu schwytać i tego miecza nie zbroczyć krwią, a przynajmniej nie tak, żeby się lała na lewo i na prawo. Jesteście ze mną? Chwytacie myśl? To Bóg chciał zobaczyć w zachowaniu tych narodów, które wysyłał, żeby karać Izraela. Dawid jest tu dla nas przykładem tego ojcowskiego serca, które pochodzi od Boga. To obraz miłości, którą ma Bóg do wszystkich grzeszników. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz, nauczał Pan Jezus. Na czym polega ta istota działania z sercem, kiedy trzeba wykonywać sąd, kiedy się spotykamy z grzechem, spotykamy się z odstępstwem, spotykamy się z niewłaściwymi postawami i trzeba reagować. Na czym polega istota działania z sercem pomimo tego? Najlepszym przykładem chyba dla nas jest przykład Mojżesza. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, 32 rozdział. Niesamowite miejsce, bardzo wiele uczące i nie wolno nam tej lekcji zbagatelizować, bracia i siostry. Nie można powiedzieć o Mojżeszu, że Mojżesz był tolerancyjny w stosunku do grzechu. Jak ktoś czyta Stary Testament, to dobrze wie, jak Mojżesz był gorliwy w tym, żeby lud się Boży trzymał tego, co Bóg objawia, jak bardzo był tym przejęty. Na pewno nie był pobłażliwy, na pewno nie był taki, a wszystko jedno, jak żyjecie, nieważne. Taki nie był. Ale oto 32 rozdział 2 Mojżeszowej, werset 9. Oto Bóg po tym, jak oni ulali tego cielca, jak to bałwochwalstwo uprawiali, Pan rzekł do Mojżesza, patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Oto oferta od samego tronu Bożego. Oni są B. Ty jesteś dobry. Ty jesteś Mojżeszu jedyny. I jak Mojżesz powinien był po naszemu zareagować, powiedzieć, o Panie, dziękuję Ci, że jesteś sprawiedliwy, dziękuję Ci, że dostrzegłeś tę różnicę, wreszcie ktoś mnie docenił, dziękuję Ci, tak jestem gotowy, chcę się rozmnażać. Mógłby tak, bo oni naprawdę zgrzeszyli, oni naprawdę zasłużyli na to. I Bóg mówi, odsuń się, a ja ich wytracę, jestem zagniewany, wytracę ich. No i kto by stanął teraz, jak Bóg chce wytracić, sprawiedliwie chce wytracić, mógłby tylko za krzaczkiem stanąć, zacierać ręce i mówić, dobrze, to już mi tak podpadli, już tak mi dokuczyli, już tak mi szemrali przez tyle lat. Dobrze im, dobrze, Boże, niech Cię Bóg błogosławi, Boże. Zrób to. Lecz Mojżesz, czytamy, łagodził gniew Pana Boga swego i mówił: dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś ziemię egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze wyprowadził ich, by ich pozabijać w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, który zamierzał sprowadzić na swój lud. Oto postawa. Mojżesz, jemu było dane w tym czasie zobaczyć, zrozumieć. On znał Boga, on rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. On rozumiał, że Bóg, który mówi: odsuń się, ja ich teraz pozabijam wszystkich, a ciebie wyprowadzę i będziesz wielkim narodem. On wiedział, że w sercu Boga jako ojca jednocześnie było to: Mojżeszu, nie schodź mi z drogi. Mojżeszu, zatrzymaj mnie w tym gniewie, bo ja wciąż kocham ten naród. Mojżesz, zobaczcie, wstrzelił się tutaj w to, cośmy słyszeli w ubiegłą niedzielę, że Bóg wszystko czyni ze względu na swoje imię. I Mojżesz tutaj wyciągnął ten argument: o Panie, będą Egipcjanie się po prostu, będą się śmiali, będą się nabijać z Ciebie i z tego narodu, że wyprowadziłeś ich celowo, żeby ich pozabijać. A przypomnij swoje obietnice, jak Twoje imię na tym, że tak powiem, wyjdzie, kiedy Ty obiecywałeś, że ten naród wyprowadzisz, że zrobisz z niego wielki naród i dasz im tę ziemię, a teraz oni wszyscy zginą. Jak, co będą mówić o Twoim imieniu? O Ojcze, o Boże! I to ruszyło strunę, to się Bogu bardzo podobało, to serce Boże zargało: Mojżesz, Mojżesz, dzięki Ci, że mnie dzisiaj powstrzymałeś przed tym złem. Abigail, pamiętacie taką historię? Idzie Dawid zdenerwowany na tego Nabala. Mąż po prostu, no kobieta miała okazję, żeby bez rozwodu załatwić problem tego nieszczęśliwego małżeństwa, bo król idzie z wojownikami za to chamstwo, za to niewłaściwe zachowanie i tak dalej. Idzie odpłacić i mogłaby stanąć i powiedzieć, nawet nic nie mówić, tylko przeczekać chwilę i już by miała problem z głowy. A ona wychodzi naprzeciw, pada, podaje tam to jedzenie i mówi: zmiłuj to Nabal, no takie jego imię, on w ogóle taki jest, ale przebacz mu i tak dalej, przebacz. I wtedy Dawid mówi: błogosławiona jesteś, że mnie dzisiaj powstrzymałaś od przelania krwi. Bo Dawid nie chciał przelawać krwi, to nie był facet, który mówi: krwi, krwi. To nie był taki człowiek. On miał wspaniałe serce, on kochał Boga, kochał ludzi, on był oddany. Wiem, znamy historię Dawida. I jakie szczęście, że właśnie stanęła na drodze ta kobieta i go powstrzymała od tego przelania krwi. Słuchajcie, Bogu zależy na tym, Bóg chce to zobaczyć w nas, że kiedy stawia nas w obliczu błędów innych ludzi, grzechów innych ludzi i nawet nas używa do tego, żebyśmy zareagowali, to chce zobaczyć w nas wrażliwe serce, powściągliwość, współczucie dla tych, którzy upadli. On chce to w nas zobaczyć. Nie wiem, czy widzicie tę różnicę. Oto w reakcji Pana Sodoma strasznie zgrzeszyła przeciwko Bogu, jeżeli ten grzech sięgał do nieba i Bóg postanowił zniszczyć Sodomę. I staje naprzeciwko Boga Abraham. I co Bóg mówi? Jazda mi stąd, bo ja sąd muszę wykonać. Rozmawia z tym Abrahamem. Ten Abraham aż do, powiedziałbym, do znudzenia. I jeszcze o piątkę, jeszcze o następną piątkę, jeszcze o dziesiątkę. Ludzie, że może jest tam jednak, a może jest. Bóg rozgniewany, Bóg, który stąpił, żeby zrobić porządek z tym miejscem grzechu, jest cierpliwy i czeka i pozwala sobie jeszcze Abrahamowi mówić jeszcze, bo tak naprawdę Abraham, gdy się wstawia za Sodomę, dotyka serca Bożego, bo Bóg nie ma zamiłowania w tym, żeby zabić grzesznika. I Bogu się podoba, kiedy jakiś człowiek na ziemi, jakiś jego sługa, jakaś jego służebnica wstaje i łagodzi gniew Pana. Jemu się to bardzo podoba. A jak inaczej widzimy z reakcji Pana Jezusa, i ile tam było rozmowy, kiedy jedna wioska samarytańska nie przyjęła Pana i dwaj braciszkowie, Jakub i Jan, podchodzą. Panie, mówi, mamy spuścić ogień z nieba? Czy ich załatwić? No tak się ujęli za Panem Jezusem. Tak chcieli Mu pomóc, żeby gotowi byli ogień z nieba stąpić. I Pan Jezus tylko powiedział im, On obróciwszy się zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Ci dwaj nie działali według myśli Bożej, dlatego Pan ich zgromił. Abraham, chociaż nie było nawet za kogo się wstawiać specjalnie, ale że się wstawiał, to się Bogu podobało. I Bóg rozmawiał z nim tak długo, jak Abraham chciał jeszcze prosić o coś. Bracia i siostry, mamy obowiązek pełnić wolę Bożą, jeśli chodzi o reagowanie na grzech, który obserwujemy w naszych bliskich, w naszym kręgu, w naszym zborze, no gdziekolwiek on się pojawia w tym świecie. Musimy być posłuszni, to nie ma w ogóle kwestii. Potrzeba jest być gorliwym i oddanym w tym, żeby pełnić wolę Bożą. Broń Boże, żebyśmy zbagatelizowali to, co On osądza jako złe, żebyśmy zaczynali nazywać dobrym to, co On nazywa złem, żebyśmy nabrali wody w usta, nic nie powiedzieli dla miłej zgody, albo żebyśmy po prostu, no bo się obrazi, może go to urazi, więc niech by tam... Broń Boże przed taką postawą. Ale z tego, co tutaj żeśmy przeczytali, bardzo ważne jest, abyśmy, gdy reagujemy zgodnie ze Słowem Bożym, zachowali powściągliwość w formie tej reakcji. Żebyśmy czynili to z miłością, która od Niego pochodzi. Byśmy nie wylewali z lubością w sercu wszystkiego i od razu, tak żeby, a masz, podpadłeś, a ja nie podpadłem, to masz teraz. Mam okazję. Trzeba uważać, mówiąc krótko, żeby nie przesadzić. Bo człowiek, jak zaczyna coś tak się angażować po stronie Bożej, to w taki święty i tak dalej, to może bardzo łatwo przesadzić. Ilustracja. W Izraelu wymierzano chłostę, karę chłosty. To była kara 40 uderzeń. Nie wolno było więcej razy uderzyć tego, którego karano, ponieważ gdyby zrobiono to więcej razy, choćby jeden raz więcej, to by to było poczytane za zhańbienie tego człowieka, za poniżenie go, nadwyrężenie jego godności, czy jakbyśmy powiedzieli. Ale kiedy taki biczownik, taki kat w cudzysłowie, który miał to zrobić, jak już tak zaczyna uderzać, to wiecie, że w takim uderzaniu ten za każdym razem jęczy. Jest już pewna rytmika tego chłostania, tego karania. Można było się rozpędzić, więc wiecie, jaką stosowano zasadę? Wymierzano karę, którą nazywano 40 uderzeń bez jednego. Znaczy, że 39. Ten musiał mieć w głowie, ten który uderzał, 39. 39, żeby nie przesadzić, bo jeżeli nawet był z rozpędzonej 39 i jeszcze mu się raz uderzyło, to było 40 i nie przekroczył tej granicy. To ważna myśl, prosta ilustracja, ale bardzo ważna myśl, żeby w nas nie było tej przesady, nie może w nas być tej przesady. W posłuszeństwie Słowu Bożemu mamy karcić, ale uważnie patrzeć, nasłuchiwać, wpatrywać się, czy to już nie dosyć, czy aby nie należy już w tej chwili przestać, gdy Pan pośle sygnał dość. Kiedy Izrael był karany za spis ludności, pamiętacie historię, i anioł wszedł i wyniszczał, wytracał w Izraelu ludzi z powodu tego grzechu i 70 tysięcy ludzi było wytraconych, oto czytamy, lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem. Rzekł więc do anioła szerzącego zagładę, dość na teraz, powstrzymaj swoją rękę. Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana Jebuzejczyka. Piękny obraz. Ten anioł miał zadanie, że ma wytracać z powodu tego grzechu. Mógłby po prostu zająć się swoją robotą. Mam zlecenie, mam to zrobić i koniec. Aż ostatni umrze i będzie spokój, zadanie wykonane. Nie, anioł musiał cały czas patrzeć na tego, który mu dał zlecenie, żeby wyczuć ten moment, tę chwilę, uchwycić, kiedy Pan, bo Pan patrzył z drżeniem serca, każda śmierć bardzo go bolała i powiedział dość, teraz, dosyć na teraz. I anioł natychmiast zaprzestał. Trzy sfery, w których ma to zastosowanie, w innych też, ale ja bym chciał jeszcze, jeśli wytrzymacie chwilę, wytrzymacie jeszcze trochę? Pomyślmy przez chwilę o relacjach braterskich, siostrzanych. Tę myśl Słowa Bożego należy stosować, aplikować do tych naszych wzajemnych relacji. To po pierwsze. Prosta ilustracja na początek. Ona może być zrozumiana tylko przez tych, którzy mieli rodzeństwo. Bo jak jakiś jedynaczek, jedynaczka, to sorry, to nie dla was przykład. Kiedyśmy my podpadli swoim rodzicom i rodzice mieli nam wymierzyć karę. Jeszcze wtedy nie było tej nowoczesnej pedagogiki i brano pasiora albo jakiegoś kija, albo jakiś kabel od żelazka i się zaczynało. Jak przeżywaliśmy reakcję naszego rodzeństwa? Bywało czasem tak, to prawda, muszę to przyznać, chociaż mojego rodzeństwa tutaj poza jednym bratem nie ma. Bywało tak czasem, że stawali z boku, zacierali ręce, mówi, a dobrze mu tak. Albo jeszcze nawet mówi, i on jeszcze coś zrobił, a mamusia nie wie, a on jeszcze tamto zrobił. A to jeszcze bardziej. O, to była przykra chwila, kiedy siostra albo brat zamiast jakoś, no przynajmniej gdzieś zniknąć, to jeszcze podkręcał rodziców, żeby tak bardziej przyleli. Przykra sprawa. A jak słodką była taka chwila, jak to było miło popatrzeć, tak się człowiek cieszył, że ma brata albo siostrę wtedy, kiedy oni mówili, ależ tato, daj spokój, on tylko, kiedy stawali, kiedy próbowali bronić, kiedy próbowali jakoś złagodzić gniew rodziców. Co za słodkie zachowanie, jak miłe. Do dzisiaj dziękuję Bogu, że mam braci i siostry. Wiecie, o czym mówię? I właśnie ta myśl ma zastosowanie do naszych wzajemnych relacji, braterskich, siostrzanych, w zborze pomiędzy sobą. Słowo Boże naucza nas, że musimy stosować dyscyplinę. 1 Koryntian 5:11, teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Słowo Boże wzywa do stosowania dyscypliny. Jak ktoś nieporządnie, niewłaściwie żyje. 2 Tesaloniczan 3:6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. I wiele innych miejsc mógłbym zacytować, które mówią o tym, że obowiązani jesteśmy reagować, kiedy pojawia się grzech, niewłaściwe życie, że mamy się nawzajem napominać, karcić, wzywać do upamiętania i tak dalej. Ale przy tym nie wolno nam stracić serca, nie wolno nam się być taką maszynką religijną, która zobaczyła przepis, zobaczyła literę i mówi, litera mówi tak i połbie, i masz. Słowo Boże naucza nas, że Pan, który nas miłuje, tak samo miłuje tego upadłego brata i siostrę, tego, który zgrzeszył, który 5 razy zgrzeszył, 50 razy zgrzeszył, on go dalej miłuje. I dlatego mamy obowiązek okazać mu miłość, tak jest powiedziane. Mamy postanowić sobie to, że okażemy mu miłość. Galacjan 5:14, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. O, to coś takiego też może się pojawić, że się zaczynają bracia i siostry nawzajem kąsać. Pożerać. To smutne. Mamy miłować bliźniego jak siebie samego. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. W liście Jakuba tak czytamy. A więc, mówiąc krótko, liczy się atmosfera dyscyplinowania wzajemnego. Jak się do siebie odnosimy? Nasza rola nie dolewać oliwy do ognia gniewu Bożego, lecz łagodzić gniew Pana. Stawiać się, modlić się, wyrazić to, co jest w sercu Boga, tu na ziemi, tu w Gdańsku, tu w naszym zborze, tu w naszej rodzinie, tu gdzie żyjemy. Wyrazić to, co jest w sercu Boga, który mówi, że kara za grzech jest śmierć, że trzeba napomnieć, że trzeba karcić, że trzeba smagać i tak dalej, a jednocześnie w sercu Ojca jest miłość do poszczególnego grzesznika. I Ojciec chce to zobaczyć, że my nie rzucamy się na siebie. Dla mnie, dla Ojca jest bardzo przykre, kiedy miałbym widzieć, że moje dzieci na siebie się rzucają. Owszem, czasem trzeba zareagować, ale żeby nie zatracić miłości. Bóg chce to w nas zobaczyć. Inna sfera, sprawa wychowywania dzieci. No bo jak już mówimy o pewnych karach, o jakiejś dyscyplinie, to nam przede wszystkim przychodzi obraz dzieci. Nie? To dzieci, my dorośli, to my już wszystko w porządku, ale dzieci to trzeba wychowywać. No i wiemy, że źle pojęta miłość albo nowoczesność w myśleniu owocuje brakiem dobrego wychowania. Wyrasta dzisiaj pokolenie, które niekoniecznie jest dobrze wychowane. Taka jest niestety prawda. Słowo Boże uczy nas, że mamy zastosować miłość i dyscyplinę razem. To jest zasada. Miłość i dyscyplina. Dyscyplina, ale i miłość. Potrzebna jest dyscyplina, ale dyscyplina bez miłości staje się jakąś katorgą, staje się, można popaść w jakąś przesadę. Ale jeśli jest miłość, a nie ma dyscypliny, to potem wyrasta człowiek, który w ogóle z nikim się nie liczy. On zawsze tylko, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, oj, my biedny i tak dalej. A czasem trzeba wziąć pasiora i trzeba zastosować tę formę biblijną, zresztą formę wychowywania. I niektórym rodzicom oczywiście trzeba zalecić stosowanie więcej dyscypliny w stosunku do ich dzieci, ale niektórym trzeba zalecić więcej serca, bo są zbyt surowi. Ja byłem jako początkujący ojciec zbyt surowy dla swoich dzieci i no niestety nie miałem zbyt wielu takich, którzy by stanęli gdzieś i powiedzieli, słuchaj, okaż im więcej serca, daj im więcej słowa. Nie miałem takich za bardzo. A chciałbym, żeby byli tacy. Przydałoby się, bo moje dzieci może by mniej płakały, może by miały piękniejsze dzieciństwo. Jest bardzo ważna zasada, żebyśmy o tym, kochani, chcieli pamiętać. Ja dzisiaj po latach to wyraźnie widzę. Kiedy jakiś ojciec albo matka są rozgniewani na swoje dzieci, to jeżeli chcesz z nimi mieć dobre relacje, to nigdy nie podsycaj ich gniewu na ich własne dzieci. Nie pokazuj jeszcze następnego błędu jego dziecka. Kiedy on mówi, mój syn zachował się źle, ukarze go, to ty nie stawaj obok niego i nie mów, masz rację, trzeba go ukarać, trzeba mu, bo źle zachował się, naprawdę. Bo w tym momencie ranisz serce tego ojca, bo w tym momencie wyrządzasz krzywdę mu. Nawet jeśli ten ojciec jest słusznie zagniewany i przystępuje do wymierzenia kary, od ciebie nie oczekuje, żebyś go jeszcze podkręcał przeciwko własnemu dziecku. Ojciec, zachowując srogość oblicza i konsekwencje w karaniu, głębią swego serca pragnie, abyś stanął i powiedział, powstrzymaj swój gniew, toż to twój syn, powstrzymaj swój gniew. On przecież nie zasłużył aż na takie karanie. Albo zasłużył, ale niekoniecznie musisz to tak wykonać. I to sprawia, że to serce ojca czy matki jest wdzięczne, że pojawił się obok ktoś, kto powstrzymał ich przed karaniem ich własnego dziecka. Jesteście ze mną, chwytacie tę myśl? To bardzo ważne. To bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. W stosunku do ludzi niewierzących i bezbożnych wiemy, że gniew Boży ciąży nad światem. Tak Słowo Boże naucza. Gniew Boży wisi nad światem. Bóg nie potrzebuje nas na świecie jako synów gromu, którzy będą Bogu podpowiadać: Boże, zobacz, jakie bałwochwalstwo. Panie, patrzysz i nie grzmisz? Bóg nie potrzebuje nas, żebyśmy coś takiego w stosunku do świata wykonywali. Nie. A my z natury tacy jesteśmy, niestety. No ja na przykład, gdybym w rękach trzymał deszcz i słoneczko, to na bezbożników bałwochwalców, na pola na przykład rolników bałwochwalców, to bym zero deszczu. Niech im wypali wszystko i tak dalej. Albo, no taki z natury jestem. Jak porządny, jak dobry, proszę bardzo, słoneczko, deszczyk na przemian. W piątek wieczorem troszeczkę deszczyku, żeby weekend był cały czas piękny i ciepluteńko. To bym dla wierzących robił, a dla bezbożników plagi egipskie wszystkie. No taki jestem z natury. Ale ponieważ Pan Jezus zamieszka w moim sercu, to wiem, to chcę, to potrzebuję uczyć się tego, co jest w sercu Boga w stosunku do świata. A tu jest powiedziane, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest wolą Pana, żebyśmy tacy się stawali, byśmy mieli miłość i wspaniałomyślność w stosunku do ludzi. Wielu ludzi zgrzeszyło i Pan słusznie ich dyscyplinuje. Taka jest rzeczywistość naszego życia w ciele. Niektórzy zawinili też przeciwko Tobie i słusznie jesteś oburzony i słusznie reagujesz, boli Cię, że ktoś coś takiego Ci zrobił. Ludzie wokół nas ponoszą konsekwencje swoich grzechów, bo Bóg patrzy z nieba i widzi wszystkich ludzi i nie zostawia bez kary tego, kto postępuje źle i bez nagrody tego, kto postępuje dobrze. To oczywiste. A ponieważ Bóg nas czasem używa jako swoje narzędzie do tego, żeby dyscyplinować innych ludzi wokół nas, nie wolno nam przy tym zagubić tego, co jest w sercu Pana względem Jego dzieci, względem ludzi wokół nas. Dlatego dzisiaj w imię Pańskie wzywam więcej serca względem siebie nawzajem.